nad rozlewiskiem.
Włodzimierz Szaszkiewicz, dzień dobry, witam. To dziś będą rozmowy o serze żuławskim w audycji Nad Rozlewiskiem. Był taki kiedyś, pamiętam, za czasów PRL-u. Teraz w sklepach się nie zdarza. A Jacek Opic, nasz dzisiejszy gość, postanowił odtworzyć dawny ser żuławski. On ma inną nazwę, nie ser żuławski, prawda?
To znaczy Werderkäse to tak naprawdę ser żuławski, tylko po niemiecku. Tak funkcjonował kiedyś, no... Używało się tu języka niemieckiego, chociaż jest taka relacja z XVIII wieku. Polski szlachcic, który sprzedawał przez Gdańsk swoje zboże, poprosił, nie wiem, rozkazał, coś zrobił, żeby kupił mu jego zarządca majątku ser żuławski. Ser żuławski łamany na ser holenderski.
A ty do obiegu ponownie wprowadziłeś tę nazwę Werderkäse. Na początku podejrzewam, że nikt nie rozumiał, o co chodzi z tym serem, bo to nawet nie jest holenderski, ale ser menonicki, prawda?
To znaczy on był określany jako ser holenderski, menonicki być może też. On się wywodzi z tej tradycji serów holenderskich.
Bo potem tutaj zaczęto produkować ser szwajcarski.
Tak, to jest już kwestia XIX wieku, połowy w zasadzie XIX wieku, kiedy Szwajcarzy zaczęli tutaj przyjeżdżać na Żuławy i zajmować się serowarstwem. Do tego stopnia tym serowarstwem się zajmowali, że Szwajcar w zasadzie był synonimem serowara. I tak, żeby to na liczbach pokazać, dane z konsulatu w Elblągu szwajcarskiego. Jeżeli dobrze pamiętam, 60% Szwajcarów zajmowało się konkretnie serowarstwem. Kolejne 30% zajmowało się jakimś mleczarstwem, czyli no 90% było związanych z przemysłem mlecznym, a 60% było serowarem.
Z przerobem mleka, tak?
Tak, także jak Szwajcar to serowar na Żuławach, przed wojną oczywiście.
No ale ten ser, o którym mowa, to nie ser typu szwajcarskiego, tylko typu holenderskiego, tak? Menonickiego.
Tak, z tradycji tych serów się wywodzi.
I ty poszukałeś receptury, bo nawet nie było receptury na ten ser. Świat o nim zapomniał.
Trochę tak, trochę o nim zapomniał, a chcieliśmy sobie o nim przypomnieć, dlatego że prowadziliśmy warsztaty serowarskie tutaj w tym domu.
Małym Holendrze, gdzie jesteśmy.
Tak, zanim tu była restauracja, gospoda Mały Holender. Prowadziliśmy tutaj warsztaty związane z kuchnią regionalną, w tym warsztaty serowarskie i na potrzeby tych warsztatów chciałem stworzyć jakąś narrację, która będzie oparta na faktach, żebyśmy tutaj mogli autentyczne, regionalne historie prezentować. No i tak się w zasadzie wszystko zaczęło.
No i to jest historia związana z tym miejscem, z Żuławami generalnie, tak? Ale nie związana z ludźmi, którzy obecnie mieszkają na Żuławach. I to podejrzewam, tak było bardzo trudne i niezrozumiałe na początku, no bo o co chodzi z tym serem Werderkäse?
No tak, bo no po wojnie jakby nie było kontynuacji tego sera Werderkäse. To znaczy była kontynuacja w działalności mleczarni, bo te przedwojenne mleczarnie...
One właśnie były kiedyś w każdej małej miejscowości, tak? Była mleczarnia.
Powojenne mleczarstwo wyrosło z tych przedwojennych mleczarni, bo infrastruktura była taka, jaka była, czyli działało się na tym, co było przedwojennego, ale to już nie byli ci ludzie, raczej nie były te sery.
No i produkowano żółty ser żuławski.
No tak. No poza tym...
I to nie był ser długo dojrzewający.
Inaczej, o tym serze żuławskim, który ty pamiętasz, ja nie mogę za wiele powiedzieć, bo ja go nie poznałem, także nie wiem. Podejrzewam, że był podobnym serem do obecnie takich popularnych serów, kupimy sobie.
Oczywiście, tak. I te sery żuławskie produkowane w PRL-u, no zna moje pokolenie, tak? Urodzeni w PRL jeszcze.
Na przykład w obwodzie królewieckim jest miasto Sowieck. To była kiedyś Tylża, ser tylżycki, nazwę czerpię jakby z...
Ten ostry.
Tak. I po wojnie produkowano taki ser w Tylży, który się nazywał sowiecki.
Też. Tak się zmieniała historia.
No też ciężko sobie wyobrazić, że na Żuławach po wojnie ktoś chciałby robić i jeść ser z niemiecką nazwą Werderkäse.
A sama nazwa, o tym jeszcze nie mówiliśmy, oznacza Werder, czyli teren podmokły, Żuławy.
Kaiser ser, czyli w zasadzie ser żuławski, tylko po niemiecku.
No i szukałeś receptury na ten ser holenderski, żuławski, menonicki, bo tej receptury też nie było.
nie znaliśmy jej. Udało się dojść do kilku wskazówek i receptur. I na bazie tego, co przygotowałem, takiego historycznego opracowania, Krzysztof Jaworski, który prowadził i prowadzi cały czas warsztaty serowarskie, opracował, jak ten ser mógł smakować technologicznie, to jakby rozpracował. Robiliśmy różne testy.
A smak podobno testowaliście na menonitach przyjeżdżających tutaj na wycieczki z Holandii.
Też. Pamiętam, takie panie przyjechały, które odnalazły w tym serze smak dzieciństwa. Co prawda określiły ten smak jako blisko sera tylżyckiego, ale taki autentyczny.
One podobno cmokały i ze smakiem mówiły, o, tylżyk,
tak,
tylżyk.
Tak. To mój tata lubi tą historię, bo był przy tym. Mm-hmm. Tak, faktycznie panie były zachwycone. No, znalazły coś, co pamiętały z dzieciństwa. Dla nas też to była wielka rzecz, no bo to...
Bo to takie panie 80-letnie.
Tak, tak, tak. I to nie było takie udawane, że o, mamy coś tam, spróbujcie panie, i panie z grzeczności powiedział, tylko autentycznie był ten wyraz takiego, nie wiem, zdziwienia, fascynacji na twarzach, także to było dla nas takie, no, ważne.
I na początku robiliście próby, szukaliście tego smaku i organizowaliście warsztaty serowarskie, tak, sami też testując.
Tak, tak. Jak dla nas to była potężna skala, bo myśmy tego sera kilkaset kilogramów w ramach prób zrobili. Stworzyliśmy sobie taką tutaj infrastrukturę do tego. Zbiliśmy z desek
szopkę,
dojrzewalnie, znaczy regały z chłodnictwem. Mieliśmy pewne przygody z regulacją wilgotności, no bo to wszystko ma wpływ na ser.
Bo jeżeli chodzi o ser, to na to są bardzo precyzyjne przepisy. Ta temperatura nie może być tam niższa czy wyższa od 27, potem 37 stopni, a iluś, prawda?
No tak, są to precyzyjne przepisy, chociaż wychodziliśmy z takiego też założenia, że...
Dawniej nie było termometrów, a jakoś to produkowano.
No właśnie. No owszem, no trzymaliśmy się jakichś tam przepisów, notowaliśmy, co zrobiliśmy i co z tego wyszło. To było dosyć rozciągnięte w czasie, bo powiedzmy, że dzisiaj zrobimy ser, to co z tego sera wyjdzie, zobaczymy za parę miesięcy. Także te próby... No,
bo to jest rzeczywiście ser długo dojrzewający, nawet do roku.
Może dojrzewać dłużej. W 19 roku był konkurs, chyba bursztynowy laur marszałka województwa. Mhm. Chyba.
Na produkt regionalny.
Tak, i wtedy wystawialiśmy ser dojrzewający 2 lata.
Jak smakował?
Był już kruchy, miał takie... charakterystyczne kryształki, trochę chrupiące w sobie. Pojawiły się w nim takie słodkawe nuty. Wygraliśmy, także dobrze smakował.
No tak, bo też pojawiały się inne nazwy tego sera, że to jest ser właśnie chrupiący. To jest istota tego sera, oprócz samego smaku. Tak?
Jeżeli chodzi o inne nazwy tego sera, to ja kojarzę takie dwie. Niederungkäse, czyli ser nizinny, i Elbingerkäse, elbląski, bo też w Elblągu ten ser był znany. O chrupiącym, szczerze mówiąc, nie kojarzę.
Tak czytałem. W internecie, ale wiadomo, okay, jak to jest z internetem.
Znaczy ser może chrupać, jasne, bo jak się pojawiają w nim te kryształki.
Przypomniałem mi o tym te kryształki.
Tak, dla wielu osób to jest bardzo pożądana cecha, bo to się pojawia w takich mocno dojrzałych serach.
Te dawne żuławy, a mowa to o wieku XVI, XVII, XVIII, były żuławami serowarskimi. Tutaj ser produkowano właściwie w każdym domu podciniowym, w każdej chałupie, tak? W chałupie to może za dużo powiedziane, ale u tych bogatszych gospodarzy.
Na pewno było to tutaj tego dużo, była to ważna część żuławskiej gospodarki.
Spławiano też, czy wywożono je też do Gdańska. Nawet tak. Specjalnymi łódkami serowymi, statkami serowymi.
Łódki tak się nazywały, Kejzelome, czyli loma serowa. Loma to jest typ łodzi statku. I byli ludzie, którzy zajmowali się skupowaniem takiego sera na żuławach. Kiedyś po żuławach można było prawie wszędzie dopłynąć. Wzdłuż obecnej drogi ekspresowej S7. Nie wiem, czy ten rów jeszcze jest. W każdym razie tam był kanał, którym można było dopłynąć z Nowego Dworu Gdańskiego
do Gdańska?
Do Wisły, tak, a Wisłą już przez Martwą Wisłę.
To taka swego rodzaju żuławska magistrala, tak?
Tak, bardzo ważny szlak wodny. W Nowym Dworze była śluza, która łączyła Tugę z tym kanałem. Także sieć tych kanałów, dróg wodnych była dużo gęstsza niż jest obecnie. Ci handlarze serem pływający na tych hejzelomach poruszali się po tych szlakach, skupowali ten ser, żeby sprzedać go później w Gdańsku, w Elblągu,
Ale ten ser musiał być naprawdę drogi.
To był raczej taki szlachetny produkt. Taki ser Werderkäse mógł ważyć na przykład nawet i 17 kg. Taki krąg to nie były jakieś tam twarożki czy takie małe kuleczki, tylko to były raczej duże, konkretne. I
rozumiem, sprzedawano to na kręgi, tak?
Tak, tak, na pewno. Były też takie skrzynki na ten ser. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, jak się monety w takich rolkach składa. No to też można by tak kręgi sera ułożyć, zbić to w taką skrzynkę. To gdzieś tam się na zdjęciach jeszcze zachowały.
Tak. To musiała ważyć.
Musiało to dużo ważyć.
I organizowano podobno też konkursy serowarskie. Tak. Kto wyprodukował na Żuławach w swoim gospodarstwie najlepszy, najsmaczniejszy ser?
Tak, były takie konkursy. One były organizowane w Gdańsku, w Elblągu. I tych mleczarni, które startowały w konkursach, było naprawdę dużo. To pokazuje też skalę. To było parę dziesiąt wystawiających się mleczarni z Żuław.
Gdy czyta się książki czy powieści fantazy, to czasami jest taka historia, że jeździec tam jedzie, jest w długiej drodze i on po drodze wyjmuje właśnie ze swojego tam, no, chyba nie chlebaka, tak, ale z jakiegoś tam mieszka kawałek sera i kawałek chleba i to jest jego jedzenie w drodze. Chyba ten ser był też takim serem, który się po prostu nie psuł, można go było użyć w podróży.
No, dobrze przechowywany ser, jeżeli on jest cały czas zamknięty w kręgu, dobrze traktowany, może bardzo długo być dobrym, zdatnym do spożycia produktem. My nawet mamy ser, który wystawialiśmy, znaczy ser, jeden z kręgów z partii sera, którą wystawialiśmy na konkurs w 19 roku. Wtedy miał 2 lata, w 19 roku, czyli został zrobiony w 2017. Mamy go do dziś.
No to już mam 9 lat, tak?
Tak. Co jakiś czas go próbujemy. Żeby go spróbować bez przekrajania, są takie specjalne próbniki do sera, które się wbija się w krąg i można wyciągnąć taką próbkę, rdzeń z tego sera i spróbować go zamknąć później, żeby tam się żadna pleśń, żadne...
Czyli znowu zalewamy woskiem, tak?
Tak, albo po prostu taką zatyczkę robimy. Jakby wyciągamy sobie tylko środek, a resztę wkładamy.
No to niektórzy zostawiają sobie butelkę wina, czy butelkę szampana, nie wiem, z czasów ślubu, albo z czasów pierwszej komunii, proszę bardzo. To wy sobie zostawiliście taki kawałek sera, tak?
Tak,
z historią.
To cały czas jest jakby w ramach trochę eksperymentu, w sensie próbujemy go co jakiś czas.
Żyjecie bez sensacji, rozumiem, tak?
Jak najbardziej, mamy się dobrze. No.
A jak to było z tą historią serową w twoim wypadku? Dlaczego ona ci się przydarzyła? Bo ty z wykształcenia jesteś historykiem, w branży nie pracowałeś, ale zawsze ta historia była ci bliska.
Bliskie mi jest jedzenie, bliska mi jest gastronomia, bliski mi jest region. I tak naturalnie to się wszystko zbiegło. Ja też byłem świeżo po studiach, jak zająłem się historią sera. Z rozpędu pisania pracy magisterskiej, no, zupełnie na inny temat, ale jakby w tym rytmie może pracy, no bo artykuł o serach pisałem też w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wcześniej pisałem pracę magisterską.
Wiesz, bo to jest poszukiwanie czegoś totalnie ulotnego. Smak jest czymś rzeczywiście ulotnym.
Jest ulotny i niezbyt dobrze udokumentowany. Więcej jest takich informacji konkretnych, technicznych, ile na przykład ktoś zrobił sera, ile on ważył ten ser, za ile go sprzedał.
Ale żeby tam zaraz przepis, to nie.
Przepis się pojawił na przykład w biuletynie amerykańskiego Departamentu Rolnictwa.
Na słynny ser żuławski, tak?
Tak. Przepis też podaje Fleischmann, takie nazwisko, on Duńczyk. Na ser żuławski Niederung Kaiserminger Käse podaje recepturę.
To też trzeba było odnaleźć.
Tak, tak. To.
Ja myślę o tobie, tak? Że nie wiem, gdzie grzebałeś tak naprawdę, no bo gdy szuka się informacji jakichś historycznych, to najczęściej bada się archiwa, prawda? Ale gdzie tu teraz szukać wiadomości o przepisie na ser?
Te przepisy pojawiły się akurat w takich jakby to nie były materiały archiwalne, tylko już wydawnictwa.
A jakieś periodyki, tak?
Też. Trochę ich było wydawanych przed wojną, nawet jeszcze w XIX wieku. Była gazeta cała dotycząca przemysłu mlecznego. Tam się jakieś wzmianki czasami pojawiały, jakieś ogłoszenie, że ktoś tam sprzeda jakiś sprzęt na Żuławach. Szukałem po nazwach miejscowości, po nazwiskach i gdzieś tam się udawało łowić jakieś strzępki informacji. Parę lat temu robiłem objazd po mleczarniach, które mi się udało zlokalizować, gdzie one były. Część budynków jeszcze stoi, tylko jest na przykład po prostu teraz budynkami mieszkalnymi, po części już nie ma śladu. Udało mi się z kilkoma osobami porozmawiać. Pamiętam jedną taką rozmowę. Pan pamiętał formy do sera. Jako dziecko one im służyły do zabawy. No, zostały poniszczone, były im niepotrzebne, ale no żałuję, że się żadna nie uchowała, bo to byłoby coś, mieć taką...
Starą formę, tak?
Starą formę z Żuław, która była na
nie, może
na Żuławach używana.
Jakimś napisem nawet.
Na przykład, no to już w ogóle byłoby super. Podobnie gdzieś tam etykiety na ser w jednym z domu zostały po prostu spalone, tam użyte jako rozpałka, no bo... No, nie były potrzebne.
A kto rozumie tę twoją historię, tę twoją serową zajawkę? Ktoś, kto widzi napis na krążku sera Werderheise, myśli sobie, no ser jak ser, może być, tak? A zatem kryje się jakaś fajna praca, jakaś ogromna pasja. To odnajdywanie smaków, odnajdywanie przepisów, sposobów, no i tak dalej, i tak dalej.
Ser jest... elementem tak naprawdę, bo tym, czym się zajmuję, to nie tylko sery, ale ogólnie kuchnia regionalna żuławska. Ciężko sobie wyobrazić, że się zajmuję tą kuchnią, nie biorąc pod uwagę sera, który był tak ważnym produktem tutaj kiedyś, że to była wielka tradycja, wielki przemysł. Jeżeli chcemy opowiadać o kuchni żuławskiej, serwować ją, to jakby nie można tego pomijać, tego wątku, bo jeżeli chodzi o ten ser, ja mam wrażenie, że jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, do odkrycia. Wierzę w to mocno, że nie wszystko przepadło i są jeszcze informacje, są jeszcze gdzieś.
No bo chyba było też tak, że na Żuławach produkowano nie tylko jeden rodzaj sera, tak? Teraz mamy ten Werderheiser, ser żuławski, dawny, a tych serów było podobno całe mnóstwo.
Szwajcarzy przynieśli ze sobą sery swoje, Emmentaler. Ser tylżycki też jest związany ze Szwajcarami. Oni zaczęli go produkować tutaj jakby na północy.
Według swojego sposobu i przepisu.
To znaczy, to jest ser, który już powstał tutaj, tylko jakby pod wpływem tej szwajcarskiej serowarskiej emigracji. Werderheise jest czymś wcześniejszym. On cały czas jakby funkcjonował. Do II wojny światowej on funkcjonował tutaj w regionie. Inaczej, w momencie, kiedy pojawili się tutaj Szwajcarzy, ten przemysł mleczarski się zmienił. Z takich... produkcji małoskalowych, gospodarskich, z tego handlu serem takiego rozdrobnionego, z tej produkcji rozdrobnionej. Szwajcarzy...
Z tej produkcji robionej w większych gospodarstwach po prostu, tak?
Tak. Szwajcarzy przekształcili to po prostu w przemysł. Zaczęli robić takie, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesne mleczarnie, przy okazji wprowadzając nowe gatunki sera. Tego Werderheise raczej nie podejmowali. Raczej skupili się na swoich serach, na Emmentalerze, na tym tylżyckim później. Odnoszę wrażenie, że tylżycki był tym takim lokalnie najbardziej popularnym serem w tym okresie, kiedy Szwajcarzy tutaj robili jakby mleczny biznes. To ma też związek z warunkami klimatycznymi. Tak Krzysiek Jaworski mi to tłumaczył, że po prostu ten tylżycki się tutaj w tych warunkach klimatycznych na tym mleku najlepiej udawał. Zyskał największą popularność, że po prostu był takim lokalnym tutaj serem.
A są różnice między mlekiem a mlekiem?
Pewnie. Są różnice wynikające z tego, co to jest za bydło, czym się to bydło żywi. Są duże różnice. Na przykład w Werderheise nie podawało się bydłu kiszonek. One jadły tylko świeże...
Zielonkę.
Tak. Poza tym to, jak bydło jest utrzymane, w jakich warunkach ono żyje. Mennonici byli znani ze swojej pracowitości, czystości, staranności. To bydło ponoć było utrzymane wręcz widowiskowo, że ogony miało zaplecione w warkoczyki, żeby tam się ten ogon łatwiej go było utrzymać w czystości. Były szczotkowane krowy. Samo miejsce, gdzie one żyły, było bardzo czyste. Pod wrażeniem tej czystości był powstaniec listopadowy internowany pod Malborkiem. porucznik Tadeusz Józef Chamski chyba. I on pisał w swoich wspomnieniach o bydle żuławskim imponującym i o serze, który jest eksportowany do Berlina, do Moskwy. Także on to też widział, zauważył to, że ten ser tu jest ważny.
Kuchnia to jest przede wszystkim smak, ale chyba okazuje się, że też historię, legendę, opowieść też można jeść. Ona dodaje smaków.
To jest może też dobra okazja, żeby wspomnieć o Dniu Osadnika i o osadnikach żuławskich, bo...
To już wkrótce.
Tak, to już wkrótce i za chwilę będziemy serwować dania związane z tą tradycją powojenną naszych babć, dziadków, którzy tutaj
przyjechali. Bo to będzie, o ile pamiętam, w sobotę 26 września.
Tak, będziemy brali udział, nasz traktor będzie uświetniał paradę i będziemy serwowali...
W Nowym Dworze Gdańskim, proszę Państwa, co roku od kilku lat obchodzony jest Dzień Osadnika. Ludzie przebierają się za tych, którzy z tymi walichami, tak, w obszarpanych trochę kapocikach tutaj przyjechali.
Tak, to jest
po wojnie.
Trudna historia, ale to jest historia naszych rodzin i ta historia jest nam bliższa, bliżej mi jest do osadników niż do Werderkaise. No tak, na Żuławy przyjechał mój dziadek, urodził się tutaj już mój tata. Moja mama się urodziła już na Żuławach, ale jej rodzice jeszcze nie. Ta kultura jest mi bliższa, ale jednak mieszkając tutaj, chciałbym też wiedzieć, co działo się tutaj przed tym, kiedy nasze rodziny tutaj przyjechały.
Jacek Opic, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego, do usłyszenia. To była audycja Nad Rozlewiskiem.
Nad rozlewiskiem.